Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Mija 14 dzień bohaterskiej obrony Ukraińców przed armią rosyjską. Obecnie losy Zachodu ważą się na wschodzie, więc to ten temat będzie naszym dominującym dziś wątkiem. Jest środa, 9 marca, przy mikrofonie Bartosz Garczyński. Witam w magazynie zachodnim Radia Poznań. Na temat sytuacji politycznej i dyplomatycznej związanej z konfliktem w Ukrainie porozmawiam już za chwilę z przedstawicielem polskiego rządu, wiceministrem Tomaszem Rzymkowskim. W naszej rozmowie zapytam o słynne już polskie MiG-29 i związane z nimi zamieszanie dyplomatyczne. W następnej części programu wywiad redaktor Aleksandry Fedorskiej w temacie niemieckiej polityki klimatycznej. Jej gościem będzie Ani Wojaczkę, a tematem rozmowy wpływ bagien i torfowisk, proszę Państwa, na środowisko naturalne. To jest magazyn zachodni w Radiu Poznań, a już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Już teraz w magazynie zachodnim Radia Poznań nasz pierwszy gość, przedstawiciel rządu, wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie ministrze, muszę o to zapytać. Pan przewidział w pewien sposób tę inwazję. Pamiętam, jak rozmawialiśmy dosłownie dzień przed agresją Rosjan i pan już wówczas na antenie naszego radia mówił, że te najbliższe dni i godziny pokażą, jakie wrażenie, no w domyśle żadne, zrobiły na Putinie sankcje Zachodu. Muszę o to zapytać. Pan wówczas wiedział, czy ten atak nastąpi, czy jedynie przewidywał, że ten atak nastąpi, bo to właściwie 7 godzin po tej naszej rozmowie atak nastąpił.
Ja bym powiedział, że wyżej, to znaczy ja wierzyłem, że tak będzie, bo to jest wyższa forma poznania, a to wynika, bym powiedział, z doświadczenia zawodowego. Ja jestem historykiem ustroju państw, dosyć dobrze znam historię świata, mechanizmy, które można powiedzieć przez wieki targały różnymi państwami, cywilizacjami, ustrojami. Zatem no, można pewne prawidła wyciągnąć z historii dziejów ludzkości.
No ale trudno tak przewidzieć, tak dokładnie. Tymczasem mija 14 dzień obrony Ukrainy. Chyba nikt się nie spodziewał, że Rosjanie będą mieli aż tak duże problemy. Mówię o militarnym aspekcie tego konfliktu. No i pojawił się też temat samolotów. Przypomnę, Josep Borrell, przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, powiedział, że Polska, Bułgaria i Słowacja mają samoloty poradzieckie i mogą przekazać je Ukrainie, aby ta za pomocą swoich pilotów używała ich do obrony swojego nieba. Warszawa od razu zdementowała te informacje. No właśnie, panie ministrze, dlaczego nie przekażemy tych samolotów naszym sojusznikom? Trwają dostawy broni z Polski i innych krajów, nawet słynne 5 tysięcy niemieckich hełmów już też dotarło. Może wyjaśnimy słuchaczom, dlaczego samoloty w tym kontekście stanowią jakiś problem specjalny?
Pierwsze samolotów, zwłaszcza samolotów myśliwskich, polskie lotnictwo ma jak na lekarstwo. To znaczy my jesteśmy w trakcie wzmocnienia polskich sił zbrojnych i polskiego lotnictwa tym samym. Te są oczywiście wysłużone samoloty, najmłodsze z nich powstały w latach 80. ubiegłego wieku, natomiast no, są w pełni sprawne i służą do strzeżenia polskiej przestrzeni powietrznej.
No ale przepraszam, że wejdę w słowo, bo mieliśmy dostać w zamian F-16, tak? Takie były zapowiedzi.
Tak, ale również pojawił się komunikat ze strony zastępcy sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, że te wysłużone F-16, które ewentualnie miałyby być gratyfikacją dla polskich sił zbrojnych, dla polskiego lotnictwa, będą przekazane na Tajwan. Zatem byłaby to taka, bym powiedział, dziwna wymiana. To znaczy dajemy, ale w zamian nic nie dostajemy. Natomiast my jesteśmy oczywiście gotowi przekazać siłom powietrznym Armii Stanów Zjednoczonych te samoloty w zamian za inne, w tym przypadku F-16, które już strzegą polskiego nieba od ponad 15 lat. Natomiast w chwili obecnej no, nie ma takiej propozycji. Pojawiały się różne propozycje w przestrzeni publicznej, natomiast no, one nie miały charakteru, bym powiedział, oficjalnych stanowisk poszczególnych państw, w tym no, największego naszego sojusznika i przyjaciela, czyli Stanów Zjednoczonych. Nasza propozycja była wczoraj jednoznacznie przedłożona, to znaczy jesteśmy gotowi przesłać do bazy amerykańskiej, największej w Europie, największego lotniska należącego do Stanów Zjednoczonych, czyli do słynnej bazy Ramstein, nasze MiG-29, oczywiście w zamian za dostarczenie podobnej wartości bojowej samolotów przez Armię Stanów Zjednoczonych. No i spotkało się to z dezaprobatą. Zatem no, widać, nasza oferta nie została przyjęta.
No ale dobrze, no nasi sojusznicy w pewien sposób chcieli, abyśmy my przekazali broń ofensywną Ukrainie. Polska zrobiła w tym momencie taki manewr. Minister Rau powiedział, że no dobrze, no jeżeli mamy przekazać te samoloty, to proszę bardzo, wy Amerykanie, weźcie od nas te samoloty i przekażcie je Ukrainie waszymi rękami. I oczywiście Amerykanie się już z tego wycofali. No powiedzmy sobie szczerze, to jest pewnego rodzaju rozgrywka dyplomatyczna w tym momencie, która się odbywa. Tym bardziej, że Amerykanie sami powiedzieli, że stanowiskiem Polski są zaskoczeni. Tak więc no, ten plan im troszkę nie wyszedł, jeżeli chodzi o przedstawianie Polski jako tej, która nie chce przekazać tych samolotów, bo okazuje się, że w ogóle NATO nie chce przekazać Ukrainie żadnych samolotów, jeżeli już by je nawet posiadało.
Znaczy, panie redaktorze, ja w ogóle jestem zdziwiony. Ja nie jestem jakimś wielkim znawcą tematyki obronnej, tym bardziej wartości bojowej poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, czy też uzbrojenia tych sił zbrojnych. Natomiast wydaje mi się z punktu widzenia troszeczkę więcej niż laika, że na arenie wojny ukraińsko-rosyjskiej, czy też prawidłowo powinienem powiedzieć agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ta ilość samolotów, którymi Polska no, dysponuje i szafuje po części, nie ma moim zdaniem większego wpływu na arenę walk na Ukrainie. To znaczy bardziej powinniśmy my jako sojusznicy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego zastanowić się nad korytarzami dostaw tego uzbrojenia, które jest no, śmiertelnie groźne dla Rosji i bardzo potrzebne Ukrainie, czyli tych wyrzutni ręcznych rakiet przeciwpancernych, Javelin, które no, sieją spustoszenie w zagonach rosyjskich formacji pancernych, czy też chociażby polskich czy amerykańskich rakiet ziemia-powietrze, podobno bardzo chwalonych przez Ukraińców, słynnych piorunów, rakiet o największym zasięgu, podnośność do celność praktycznie stuprocentowa do 6,5 kilometra. Amerykańskie Stingery, już kolejna ich, można powiedzieć, generacja znana Armii Czerwonej jeszcze z lat 80. z wojny w Afganistanie, ma mniejszą skuteczność niż nasze rakiety ziemia-powietrze. Zatem ja bym się na tym skupił, bo to jest w tej chwili Ukrainie najbardziej potrzebne. Oprócz oczywiście tej pomocy absolutnie na poziomie zerowym, takim niedyskutowalnym, czy pomocy humanitarnej, pomocy poprzez dostarczenie leków, żywności, sprzętów opatrunkowych, różnej maści surowców energetycznych, chociażby jak paliwa. To jest w tej chwili Ukrainie znacznie bardziej potrzebne niż 30-letnie wysłużone myśliwce postsowieckie, których oczywiście Ukraińcy doskonale znają, bo znajdowały się i znajdują, podejrzewam, nadal jeszcze w dyspozycji ukraińskich sił powietrznych.
Jasne, do tej pomocy tej humanitarnej też chciałbym przejść. Wiem, że Państwo też zorganizowali dzisiaj konferencję w tym temacie, jeżeli chodzi o edukację. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać, co nam tak naprawdę ta sytuacja z tymi samolotami mówi o naszych sojusznikach, no bo w ramach NATO, tak jak mówiłem, nie ma zgody do przekazywania Ukrainie samolotów, ale wszystkie państwa tak jakby nabierają wody w usta w obawie przed głowicami Putina i mówią: Polsko, daj Ukrainie samoloty, wystaw się na celownik. Co nam to mówi tak naprawdę? Przepraszam, ale ja odnoszę takie wrażenie, że tak ta sytuacja trochę właśnie wyglądała w tym momencie.
To jest próba sprawdzenia, na ile Rosja jest w stanie sobie pozwolić na ingerencję państw Zachodu. No bo jeśli popatrzymy tak z punktu widzenia zupełnie neutralnego, to znaczy czym się różni słynny dron turecki, który jest cały czas dostarczany do Ukrainy jako, bym powiedział, w tej chwili najbardziej śmiercionośna broń, najbardziej bezpieczna z punktu widzenia wojsk ukraińskich. Czym się różni, bo był rzeczona przed chwilą wyrzutnia rakiet Javelin czy polski piorun od myśliwca. Natomiast jeszcze nie był dostarczony sprzęt, nazwijmy to tak, zaawansowany jak konkretny pojazd czy konkretny samolot. To jest pewnego rodzaju próba zbadania, jaka będzie reakcja Rosji. Ja nawet nie zakładałem, że mogłoby dojść do takiej transakcji, tylko bardziej chodziło o sprawdzenie dyplomatyczne, jak Rosja zareaguje na tego typu działania. Znaczy, ja bym się tutaj nie obawiał konfliktu zbrojnego, to znaczy zawsze, jeśli jakiekolwiek państwo i kiedykolwiek toczyło z Rosją, to wyłącznie, no, jak mawiali starożytni Rzymianie, win vi repellere licet, czyli na siłę zawsze należy odpowiedzieć siłą.
Pomoc dla Ukrainy to także właśnie, jak pan wspomniał, pomoc ta humanitarna w opiece nad dziećmi, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Wiem, że państwo przyjęli teraz szereg rozwiązań pomagających tym dzieciom. Chcą państwo uelastyczniać zatrudnienie nauczycieli z Ukrainy. Jest też apel o tworzenie całych klas ukraińskich, takich oddziałów przygotowawczych. Jeśli trzeba, to także poza budynkiem szkoły. No i powstaje też Rada do Spraw Edukacji Uchodźców, żeby tak na bieżąco reagować na wyzwania. Nie wiem, dobrze mówię, czy coś pokręciłem w tym temacie?
Wszystko bardzo dobrze.
To jeśli mógłbym zapytać, co jeszcze państwo przygotowują dla tych dzieci, które przyjechały do Polski w dużej skali?
Przede wszystkim skupiłbym się na jednej zasadniczej kwestii. Na wszystko, zwłaszcza na wojnę, potrzebne są pieniądze. To znaczy my planujemy duży zastrzyk finansowy dla jednostek samorządu terytorialnego, tak aby one decydowały się na powiększenie tych oddziałów w szkołach przez siebie prowadzonych, czy też na adaptację poszczególnych budynków, które są w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego właśnie na cele oświatowe. I nam zależy na tym, aby młodzież, dzieci ukraińskie, które przybywają do Polski, które już znają w sposób komunikatywny język polski, mogły ze swoimi polskimi rówieśnikami uczęszczać do szkół, czy mówimy tutaj już o ludziach pełnoletnich, czyli na studia w Polsce, a ci, którzy tego języka polskiego nie znają, bo znają język ukraiński bądź rosyjski, pamiętajmy o tym, że jednak na Ukrainie znacząca część ludności również posługiwa się wyłącznie językiem rosyjskim, temu ma służyć tworzenie tych oddziałów przygotowawczych, które mają przede wszystkim nauczyć języka polskiego w stopniu umożliwiającym naukę z polskimi rówieśnikami poszczególnych typach szkół, czy też placówek oświatowych, czy też uniwersytetów. Nie chcemy tworzyć żadnych oddzielnych oddziałów docelowo dla dzieci z Ukrainy. Chcemy, aby te dzieci na zasadach ogólnych, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej, dzieci cudzoziemców, co w całej Europie identycznie wygląda, uczyły się razem z dziećmi będącymi obywatelami danego państwa.
No, o tych ułatwieniach dla dzieci, które przybyły do Polski z Ukrainy, które uciekają przed wojną, i o sytuacji związanej z przekazaniem Ukrainie samolotów MiG-29 rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem rządu, wiceministrem edukacji i nauki Tomaszem Rzymkowskim. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję również za rozmowę.
Magazyn Zachodni.
O niemieckich ustaleniach w sprawie środowiskowego wpływu bagien i torfowisk na emisję CO2 już teraz rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej z pierwszą w historii menadżerką do spraw bagien w Niemczech, Ani Wojaczkę.
Dzień dobry, pani Wojaczkę. Jest pani zatrudniona w Urzędzie Miasta Greifswald i jest pierwszą menadżerką bagien w Niemczech. Co to znaczy? Czym się pani właściwie zajmuje?
Miasto Greifswald zdecydowało się na koncepcję ochrony klimatu. Jednym z tych działań jest ponowne nawadnianie torfowisk w celu ograniczenia emisji CO2. Ja jestem tu po to, aby to konkretnie działało. Ja będę się tym zajmować przez następne lata. To więc znaczy, że bagna są bardzo ważne dla klimatu i że potrzebujemy ich więcej. Jakie dokładnie zadania mają torfowiska w związku ze zmianami klimatu?
Jest to tak. Brzozowiska lub torf, z którego składają się brzozowiska, magazynuje duże ilości CO2. Torf składa się z martwych roślin, które nie rozłożyły się, bo panuje tam nadmiar wody. W rezultacie CO2, który tkwi w tych roślinach, pozostaje również w glebie. Po prostu tam zostaje. A kiedy torfowiska są osuszane i wystawione na kontakt z powietrzem, uwalnia się dwutlenek węgla i trafia do atmosfery. W skrócie wygląda to tak, że dopóki bagna są mokre, wszystko jest w porządku. CO2 pozostaje w tych naturalnych magazynach, ale kiedy osuszamy bagna, CO2 trafia do atmosfery. Tak, zarówno Brandenburgia, jak i Mecklenburgia to są te regiony, z których my się właśnie teraz słyszymy. Tak samo jak tu, nasza zachodnia Polska, one były w przeszłości osuszane przez całe wieki. Czy zamierza pani odwrócić tok historii?
Cofnięcie zegara jest trudne, ale faktycznie możliwe. Niestety, torf rozkłada się znacznie szybciej niż się buduje. Tak więc torfowisko rośnie około 1 mm rocznie, ale kiedy CO2 się uwalnia z torfu, to z kolei kurczy się ono o 1 cm w skali roku. Tak więc ponowne uwolnienie CO2 dzieje się znacznie szybciej niż jego magazynowanie w bagnach. Czy to oznacza, że ten projekt, to znaczy przywrócenie bagien poprzez nawadnianie, zajmie nam dziesiątki lat, może nawet setki lat?
Tego
tak nie można powiedzieć. Właściwie, gdy bagna ponownie nasączą się wodą, to uwalnianie CO2 zostaje zatrzymane, to działa i następnie nie uwalniają więcej CO2. Można również sprawić, że torfowiska dalej się rozwiną i ponownie będą aktywnie tworzyć torf, ale to nie jest możliwe w każdych warunkach. To jest skomplikowane technicznie, nie jest proste. Miasto Greifswald było pierwszym miastem w Niemczech, które zdecydowało się zająć tym tematem tak intensywnie. Dlaczego? Dlaczego akurat Greifswald się na to zdecydował? Akurat w Greifswaldzie mamy do czynienia z czymś w rodzaju branży. Branży torfowiskowej. Tak ja to teraz tak nazwę. Do tego jest tu centrum torfowiskowe. Ono zostało założone przez profesora Jostena, dość znanego badacza torfowisk. On wykładał tu na miejscowym uniwersytecie. Następnie założył to centrum, tak aby zachować dostępną wiedzę właśnie tu w Greifswaldzie, także po jego aktywnej karierze zawodowej, tak żeby to tu zostało. Więc jest to centrum, ale jest także sporo innych projektów, z których niektóre realizowane są bezpośrednio w regionie, inne obejmują także współpracę z innymi krajami związkowymi w Niemczech. One są też bogate w torfowiska. Nawiązana współpraca kieruje się do kolejnych badaczy. W Greifswaldzie to przede wszystkim dlatego, że w tym kraju związkowym, właśnie w Mecklenburgii, jest bardzo dużo torfowisk. I naprawdę warto zacząć akurat tu. Na przykład miasto Greifswald ma około 470 hektarów rzosowisk w samych granicach miasta. To jest całkiem sporo i potencjał jest ogromny. Jeśli ponownie nasączymy je wodą, zaoszczędzimy dużo CO2. W rzeczywistości można zaoszczędzić około 10 do 20 ton rocznie na hektar dzięki ponownemu nawadnianiu. Dla wyjaśnienia, sprawdziłam to. Jeśli polecisz na przykład z Poznania do Nowego Jorku, zużyjesz 3,9 ton CO2. Jako kierowca samochodu klasy średniej z przebiegiem około 12 tysięcy km rocznie nadal emitujesz 2 tony CO2 na rok. Więc jeśli można zaoszczędzić około 20 ton na hektar przy pomocy tych torfowisk, to jest to sporo.
Dann ist das schon eine ganz schöne Menge.
Vielen Dank. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję za poświęcony nam czas i dziękuję za miłą rozmowę o wrzosowiskach. Mi się wydaje, że my o tym temacie zapominamy, że niewystarczająco bierzemy ten temat pod uwagę. Właśnie w debacie klimatycznej, ale także w kwestiach ochrony klimatu generalnie. Ale może wrzosowiska mają przed sobą świetlną przyszłość.
Możliwe, że z nową panią menadżer do spraw bagien uda się naszym zachodnim sąsiadom odtworzyć naturalne tereny i zmniejszyć emisję CO2, tym razem bez udziału Rosjan w projekcie. Trzymamy kciuki. To był Magazyn Zachodni. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński. Realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.